Biblioteka Kurnicka i Radio Poznań prezentują Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945. Komentarz historyczny dr Łukasz Jastrząb. Redakcja Piotr Świątkowski. Realizacja dźwiękowa Łukasz Kurzawski. Czyta Sławomir Bajew. Jestem u mego stryja w Antoninku. Kontakt z Poznaniem mamy jedynie przez Edmunda Denizota, który dwa razy na tydzień idzie do miasta, skąd wraca naładowany wiadomościami, które zbiera u znajomych i radiosłuchaczy. Opuściłem Poznań, gdyż groziło mi w każdej chwili schwytanie na ulicy, a potem ewentualny wywóz do Niemiec, do jakichś robót, co mi się bynajmniej nie uśmiecha, zważywszy, że Niemcy obecnie stale bombardowane są przez bombowce sprzymierzonych, przy czym na przykład zginęło już dwóch robotników polskich z Antoninka. Berlin musiał wytrzymać nalot trwający 12 godzin. Świeżo dostał także Gdańsk. Będąc jeszcze w Poznaniu, słyszałem, że zatrzymali na ulicy Romana Jakubowskiego. Ponieważ nie miał przy sobie legitymacji, wzięli go na policję. Tam widział grubą księgę, w której figurował z wielu innymi. Obok każdego nazwiska było czarne kółko. U niektórych w kole były czerwone krzyżyki. U niego nie było nic. Każdy więc ma na policji swoją kartotekę. Akurat jest jak za polskich czasów, kiedy rząd śledził każdego obywatela arcyskwapliwie, ale nie wiedział nic o przygotowaniach Hitlera do najazdu na Polskę. Zofia Taczanowska opowiadała mi, że rozmawiała z oficerem niemieckim, który świeżo wrócił z Danii i mówił jej, że Duńczycy na każdym kroku uprawiają sabotaż. Przewidywali od dawna okupację niemiecką, to też zawczasu opróżnili składy i sklepy żywnościowe, także Niemcy nie zastali nic. Sądzę, że dobrali się tam do własności prywatnej, jak w Polsce. Ów oficer kupił sobie masło, ale gdy nasmarował nim chleb, było ze szkłem. W benzynie wszędzie był cukier, także nie można jej zużyć.
Czy polskie władze przed 1 września 1939 roku wiedziały o planach Hitlera? I czy mogły się jakoś do tego przygotować? Czy to przygotowanie było dostateczne?
Hitler się zbroił. Hitler zawiązywał sojusze, o którym wywiady, na pewno jestem o tym przekonany, że wiedziały. Czy można było się przed tym uchronić? Są publikacje, które okazały się całkiem niedawno, które mówią o takich właśnie fikcjach historycznych, które zakładają, że przy odpowiednich sojuszach, odpowiednim przekierowaniu polityki dyplomatycznej, na przykład w kierunku zawiązania sojuszu z samymi hitlerowcami, można było wojny uniknąć. Plany Hitlera nie pozostawały jakby anonimowe. O tym, że Hitler dąży do wojny, można już było wiedzieć w zasadzie od 1938 roku, od Anschlussu Austrii, od zajęcia Czechosłowacji.
Na Antoninek padł postrach 16 maja, ponieważ tego dnia wywieźli autobusami ze Swarzędza dużo rodzin. Niektórych brali ponoć wprost z pola. Z Kobyle Pola wywieźli 4 rodziny takich lepszych, jak mi mówił jakiś robotnik, czym chciał oznaczyć inteligencję. W owym czasie też wchodzili Niemcy o 10 wieczorem do mieszkańców Zielińca i bili ich po twarzy bez powodu. Podobno burmistrz niemiecki oświadczył, że ich kara nie minie. Wtedy obalono też pewnej nocy wszystkie krzyże przydrożne tutaj w okolicy. Pawłowscy, których willa stoi naprzeciwko ogrodu mego stryja, uważają co noc, by im nikt nie obalił pomnika Chrystusowego, który wystawił mój stryj i który stoi w ogródku ich willi. Dzięki synowi, który jest w USA i który po liście rodziców napisał do władz niemieckich, że willa jest jego własnością, nie zostali dotąd wysiedleni. W Krzesinach brali gospodarzy do baraków, a synów wywozili do Niemiec, do roboty. Tak przynajmniej mówił żołnierz, który zaleca się do dziewczyny kolejarzy mieszkających u mego stryja. Jeden z nich przeniósł się na dworzec, gdzie są mieszkania służbowe. Wkrótce potem przyjechała z Berlina żona innego z córeczką. Dziecko to 5-letnie, oświadczyło w kuchni wielce zdziwione. U was nie widać wojny, bo jecie co dzień mięso. Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945.